Mamy czasy wielkiego triumfu praw człowieka. Dobrze rozpoznaje czasy? Widzicie to na co dzień? Podkreśla się prawa każdego człowieka. Prawo do dobrego życia. Już nie tylko do życia, ale prawo do dobrego życia. Wszędzie, cała Europa pulsuje tym przekonaniem, że każdy człowiek ma prawo do dobrego życia. Nawet więzień ma prawo, żeby mieć ciepło, 3 posiłki dziennie, telewizor, możliwość widzenia, dostęp do edukacji i tak dalej. Prawo do dobrego życia, prawo do szczęścia. Podkreślę, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Każdy człowiek ma prawo do decydowania o swoim życiu. I mógłby tam mnożyć. Wystarczy do wujka Google'a zajrzeć, kliknąć prawa człowieka, to widać, ile jest tego. W rezultacie ludzie są coraz bardziej zorientowani na siebie samych, ponieważ wszędzie im się mówi, że mają wiele praw. Wielu ludzi zaczyna coraz bardziej myśleć o sobie, że wszystko im się należy, że inni powinni w jakimś sensie im służyć, być na ich wezwanie. Wielu ludzi też popada w taki stan zadufania w sobie. Do tego wcale nie trzeba być znaczącym człowiekiem w tym świecie, żeby przyjąć postawę zadufania w sobie. Wystarczy, że mocno się tak nakarmi tą myślą o tym, że on ma różne prawa. Wielu ludzi nosi w sobie silną świadomość swoich praw. Nawet jeśli zawiedli, nawet jeśli sami spowodowali, że są w takim stanie, a nie innym, to już to im się wydaje, że oni mają prawo. Prawo do tego, żeby inni im dawali. Oni palcem nie kiwną, nie ruszą, ale mają prawo, żeby inni im dawali. Niewykluczone, że za jakiś czas przyjdą do naszych bram ludzie i będą żądać, żebyśmy im pomagali. Bo oni mają prawo, żebyśmy im nieśli pomoc. Bo taka jest mentalność. I jednym słowem, w tym świecie pełno jest i coraz więcej egocentryzmu. Ludzie, jeśli w ogóle myślą o tym, żeby coś zrobić, to robić tylko to, co by mnie służyło, co by dla mnie było dobre, co by mnie się podobało. Dobrze rozpoznaję czasy, czy już widzę po waszych minach, że jakbym odjechał gdzieś? Przecież my tacy nie jesteśmy, no nie? Absolutnie, to może oni tam gdzieś są tacy, ale my? Ale chciałbym, żebyśmy mieli dzisiaj w tę niedzielę o zmiennej pogodzie refleksję nad sobą, czy czasem nas nie wypełnia egocentryzm. Bo jeżeli by tak było, jeżeli by się tak stało, że ktoś z nas jest egocentryczny w swoim życiu, to by oznaczało, że przestaje być użyteczny dla Boga i dla innych ludzi naprawdę. Panie, wszystko, co będzie robił, będąc w duszy egocentryczny, nakierowany na siebie, zawsze uzależni od tego, co on w danym momencie chce, co lubi, co może, co uważa za stosowne. Więc jest już tutaj ta granica, że ani Pan Bóg, ani inni ludzie nie są w stanie wkroczyć w życie kogoś takiego, chyba że Panu Bogu się uda, albo innym ludziom, utrafić ze swoimi oczekiwaniami dokładnie w to, co by nam się podobało i co my byśmy chcieli zrobić. Ale jeśli Pan Bóg wybierze inną porę, inną godzinę, inny dzień, inną pogodę, no to sorry, ale ja nie mogę po prostu, bo nie mam czasu, bo mi się nie chce, bo uważam, że powinienem teraz to robić, bo uważam, że rodzina jest najważniejsza, albo uważam, że moje potrzeby są najważniejsze. Uważam, że też mi się coś od życia należy. Sorry, Panie Boże. Może kiedyś się tak przytrafi, że akurat i twoje, i moje myślenie się zgodzi i wtedy będzie cudownie. A teraz jest cudownie, bo ja robię po swojemu. Słuchajcie, ja tego nie wymyślam. Tak się rzeczy miały już ze zborem, który dzisiaj omówimy, ze zborem w Laodycei. Objawienie świętego Jana, rozdział 3, od 14 wersetu czytamy tę perykopę traktującą o tym, co Pan Jezus mówi do zboru w Laodycei, do wierzących w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Oto mamy zbór w Laodycei, przełożonego tego zboru i wierzących, którzy w tym zborze byli. I oto Pan Jezus ocenia stan duchowy zboru w Laodycei. Ale zaraz, zaraz, czy w ogóle wolno nam oceniać, opiniować stan duchowy członków zboru, bracia i siostry? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, bo to jest osobista sprawa. Jakim prawem mnie osądzasz? Pan Jezus nic sobie z tego nie robi, takich różnych reakcji, i mówi. Spojrzał, to mówi ten, który jest Amen, przeczytaliśmy. Jeśli ja coś powiem, to 5 czy 50 z was może powiedzieć, mylisz się, daj sobie spokój, a ja mam inne zdanie. A posłuchaj tamtego, ma całkiem inne zdanie. I ja MB wysiadam wtedy. Sorry. Ale Jezus, jak coś mówi, to to jest... Zbór zareagował, tak. To jest Amen. Jak on coś mówi, to w ogóle nie ma, nie podlega dyskusji. Jak to w naszym potocznym języku mówi, jak coś jest na Amen, to jest na Amen. I to mówi ten, który jest Amen. Spojrzał... Znam uczynki Twoje, znam Twoje serce, widzę, jaki jesteś, mówi Bóg do zboru w Laodycei. To mówi ten, który jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Jest wielu świadków, którzy świadczą w sądach i tak dalej, przy różnych okolicznościach. I oni świadczą jednego dnia tak, a następnego dnia tak. I pani K. zmieniła zeznania, ponieważ tam może trochę ciśnienie się zmieniło i albo się dowiedziała, że jak będzie dalej tak mówić, no to może coś się tam, no to ona zmieniła zeznania. Świadek niewierny, świadek, który raz tak, albo świadek, który fałszywie świadczy. Ale tutaj mamy świadectwo tego, który jest wierny i prawdziwy. I jeżeli... W pierwszym wieku mówił o zborze w Laodycei to, co mówi, patrząc na wierzących. To i dzisiaj, gdy widzi wierzących w Gdańsku, którzy mają podobne postawy, to nie zmieni zdania i nie powie, no tak, w pierwszym wieku to były inne czasy, ale teraz są czasy gender, teraz są czasy teraz inaczej się ocenia, daj spokój. Ta ocena nie może być taka sama jak kiedyś. Czasy się zmieniły. Czy ty tego nie widzisz? Nie. Ten, który to mówi... Jest wierny. Jego słowo jest niezmienne, jest prawdziwe i tak samo dzisiaj na nas patrzy. Więc Chrystusowy werdykt nie podlega apelacji. Gdy on coś ocenia, a ocenił zbór w Laodycei, to tak, ten zbór rzeczywiście wyglądał w jego oczach. I oto widzimy, że w tym zborze Nie będziemy omawiać wszystkiego, bo nie jest to ideą naszych spotkań i rozważań Księgi Objawienia Świętego Jana, żeby każdy szczegół omawiać. To sobie doczytujemy, to Duch Święty nam objawia, mówi do nas przez tę księgę, ale my bierzemy jakąś jedną myśl podczas kolejnego naszego rozważania i ją podkreślamy. I tutaj w zborze w Laodycei zauważamy między innymi coś takiego jak wyniosłość i zadufanie w sobie wierzących z Laodycei. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Oto jest ta postawa. Tu widać, że to już jest bufon. Bogaty jestem, wzbogaciłem się. A wy? Jeden wierzący do mnie mówi, tak spojrzał na mnie. Ja to osiągnąłem. Spójrz, a ty? Prawie, że tak mnie, tak jakby, tak bym powinienem zniknąć jak pyłek. Bogaty jestem, wzbogaciłem się. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, przyjaciele. Mam nadzieję, że chwytacie myśl. Ta postawa serca. Niczego nie potrzebuję. Jestem samowystarczalny. Jestem kimś. Tak myślę o sobie. Niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, powiedział Pan, żeś pożałowania godzien nędzasz, biedak, ślepy i goły. Tego ten człowiek... Ktoś, kto popada w stan zadufania w sobie, wyniosłości serca, wyniosłości ducha, on nie dostrzega tego. Nie dostrzega, nie ma tej zdolności, został zaślepiony tym swoim zadufaniem, że nie jest w stanie tego zauważyć. I tylko myśli sobie, że może zadufani to tam jacyś wielcy politycy, czy jacyś artyści, którzy myślą, że są najlepsi na świecie, a tak naprawdę naszym zdaniem niekoniecznie. I tylko ich dotyczy taka kwestia wyniosłości ducha, zadufania w sobie. Otóż nie. Zadufany w sobie może być każdy z nas w obrębie swoich codziennych obowiązków, swojego codziennego życia, w swojej rodzinie i tak dalej. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie dzisiaj, że taka postawa uniemożliwia nam prawdziwą społeczność z Bogiem. Gdy Bóg zauważa w nas wyniosłość ducha, tę postawę samowystarczalności, gdy Bóg widzi, że jesteśmy tacy zadufani w sobie, bo my tak uważamy, bo my tak chcemy, bo to jest takie nasze zdanie, to uniemożliwia społeczność z Bogiem. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Wielki, wspaniały, mieszkający na wysokim, wyniosłym tronie, jak tu jest powiedziane, ten jest z tym, który jest pokorny i skruszony, pokorny duchem. Co oznacza, że jeśli ktoś nie jest pokorny duchem i nie ma serca skruszonego przed Bogiem, to Bóg nie jest z nim. To ta postawa wyniosłości oddziela nas od Boga, uniemożliwia nam społeczność z Bogiem. To dlatego czytaliśmy, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jezus w zborze w Laodycei był na zewnątrz. Jezus nie miał dostępu, Jezus był gdzieś na boku, ponieważ wielu wierzących w Laodycei mówiło, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Byli zaślepieni, nie zauważali tego, że chociaż byli na nabożeństwach, chociaż czytali Biblię, chociaż się modlili razem, bo to był zbór przecież. To nie była jakaś zgraja bandytów latających, zabijających jedni drugi i mówi, Bóg nam nie jest potrzebny, przewracających krzyż. To nie byli tacy ludzie. To był zbór chrześcijański w pierwszym wieku. Świeżutko, jeszcze wszystko było jakby w powietrzu, że Pan oddał życie, że Pan umiłował nas, że Pan przychodzi wkrótce. A oni już byli w takim stanie, że Jezus był na zewnątrz, poza zborem. Dlaczego? Właśnie z powodu tej wyniosłości. Bo Bóg nie jest z tymi, którzy są wyniośli. On jest z tymi, którzy są pokorni duchem i którzy są skruszeni. I dlatego, przyjaciele, zachodzi wielka potrzeba, abyś każdy z nas uniżył się przed Bogiem. Tak jak tamten zbór potrzebował tego, żeby się opamiętać, żeby przejrzeć na oczy po pierwsze, dlatego mieli błagać Boga o tę maść, które by mogli pomazać na swoje oczy, żeby przejrzeć, tak my dzisiaj potrzebujemy, abyśmy się uniżyli przed Panem. Już to wyśpiewaliśmy, już to słyszeliśmy. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jakuba 4,10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Co rozumiemy przez to słowo, przez to wezwanie, uniżmy się przed Panem? Czy to chodzi o to, żeby głowę tak nisko skłonić? Może uklęknąć na dywaniku jak i w stronę Jerozolimy? To nie o to chodzi. O co chodzi w twoim życiu, gdy słyszysz, uniżcie się przed Panem? To jest do rozważenia przez każdego z nas. To potrzebujemy, żeby Duch Święty nas dotknął, żeby nam namaścił oczy, żebyśmy przejrzeli. Bo chociaż prawdopodobnie 80% spośród nas myśli, że to nas nie dotyczy, że to dotyczy tych pyszałków, tych przemądrzałych, tych cwaniaków, a my przecież tacy nie jesteśmy, my wiemy swoje. To jednak prawda jest, że dotyczy to nas wszystkich. To wezwanie, byśmy się uniżyli przed Panem. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 1 Piotra 5,6. Ukuszcie się. Czyli dosłownie mówiąc, weźcie siebie niżej. 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 Gdzieś tam zajmujemy jakiś tam poziom 50 centymetrów, 80 centymetrów, 170 centymetrów, może niektórzy 2 metry nad ziemią. Różnie bywa, nieważne na jakim poziomie jesteśmy, ale chodzi o to, żebyśmy przyjęli postawę niżej, niżej. Potrzebujemy się uniżyć przed Bogiem. Przed Bogiem się uniżyć tak nisko, jak tylko można, ponieważ On jest godzien tego, aby całe stworzenie uniżyło się przed Nim, aby się wyrzekło swoich praw, wyrzekło się tego ducha, który mówi, ja mam prawo, ja oczekuję, ja żądam, ja się na to nie zgodzę, ja wiem swoje. To jest duch tego świata, to jest duch, który oddziela nas od Boga, jeżeli jest w nas. Wyrzec się tego i się uniżyć, siebie uniżyć. Potrzeba nam też uniżyć się przed ludźmi, bracia i siostry. Bo nie ma czegoś takiego, że ktoś się uniża naprawdę przed Bogiem, ale przed ludźmi trzyma sztywno karki, ani na centymetr się nie uniży. Nie ma czegoś takiego. Gdy ktoś się uniża przed Bogiem, to się też uniża przed swoimi bliskimi, uniża się przed ludźmi wokoło. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Rzymian 12,16. Czytamy. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Jak to? Jak to? Ja nie jestem mądry? Ja mam swoją mądrość. Może nie mam tych tytułów wielkich, ale ja jestem doświadczony bardzo. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Czytamy w liście do Filipian, jakie było w Chrystusie Jezusie. A jakie było w Chrystusie Jezusie? Że On, który chociaż był w postaci Bożej, słuchajcie, w postaci Bożej, Bóg doskonały, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, czytamy, uniżył samego siebie. Właśnie o tym dzisiaj mówimy. Uniżył, niżej się, zszedł z tronu, uniżył się i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Oto właśnie jest wezwanie dla wierzących, że potrzebujemy się uniżyć. Co to znaczy praktycznie? Na przykład w rodzinie, w domu. Jest głowa, no i tam trochę tego ciała. Czasem więcej, czasem mniej, czyli żona, ewentualnie dzieciaki. I jak głowa? jak głowa ma się uniżyć. To bardzo trudne. Ja mam się przed kobietą tłumaczyć, a jeszcze gorzej, nie daj Boże, daj Boże, byśmy powiedzieli, przed dziećmi. No nie, byśmy zachwiali równowagę społeczną, gdybym ja miał się przed kobietą uniżyć. A właśnie Biblia dzisiaj mówi do nas, do ciebie i do mnie, trzeba nam się uniżyć przed swoimi najbliższymi. Uniżyć się to znaczy często powiedzieć przepraszam, to często powiedzieć chciałbym poznać wasze zdanie, chciałbym je uwzględnić, nie być wyniosłym, nie być zadufanym w sobie, dać świadectwo swoim bliskim, że nie jesteśmy najlepszymi kierowcami, a kierownicą, najlepszymi ojcami, najmądrzejszymi politykami, co to wiedzą. Niech nasi bliscy nie słyszą, że mają w głowę bufona, który wszystko z góry ocenia. Uniżyć się. Uniżyć się przed mężem, siostry, kobiety. No ale przecież to jest ten chłop. Głowa boli. No dosłownie głowa. To jest moja głowa i ona mnie boli. Bo się zachowuje, bo i tak dalej. Uniżyć się. Uniżyć się, chociaż nie jest ta głowa, może nie jest taka, jakbyś chciała. Ale to jest twoja głowa. To jest twój mąż, to jest twój ojciec. To jest twój dziadek. To jest twój syn. Uniżyć się. Uniżyć się w pracy. No ale ja jestem przecież pracodawcą. Co ja będę się uniżał przed tym robotnikiem zwykłym, któremu chleb daje? Dajesz chleb dlatego, że Bóg ci dał taką możliwość. Nie mógłbyś nikomu dać ani kromki chleba, gdyby nie Najwyższy okazał ci tę łaskę. Uniżyć się przed pracodawcą. Ale to są wyzyskiwacze przecież. Przecież oni mi premii nie dali już tyle czasu. Żadnej podwyżki. A oni, widzę, nowym autem jeżdżą. O, na wczasy poleciał gdzieś daleko. Jak się przed nim uniżyć? Bracia i siostry, nie ma w ogóle tutaj alternatywy. Jeśli chcemy być mili w oczach Bożych, to potrzebujemy zejść niżej, zejść z piedestału i się uniżyć. A każdy z nas będzie miał światło, co to znaczy w jego przypadku ukorzyć się, uniżyć się. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jeśli chcemy mieć łaskę Bożą, nie ma opcji. Trzeba się nam uniżyć. Weźmy na przykładu apostoła Pawła. Człowiek, który według naszych dzisiejszych aktualnych światowych rankingów był dobrze usytuowany społecznie. Miał pozycję i intelektualną, i religijną, i społeczną jak najbardziej. I gdy się nawrócił, poznał Jezusa Chrystusa. Czytamy o nim, on sam wydaje takie świadectwo, że Pan go tak zaczął prowadzić, że on tak naprawdę nie potrzebował prowadzenia przez innych ludzi. Nie potrzebował się radzić kogokolwiek, ponieważ światło Ducha Świętego oświeciło go, że wiedział dzień po dniu, co ma mówić, co ma robić, gdzie ma iść. Po prostu fantastyczne prowadzenie. Ale w pewnym momencie się zreflektował i jest powiedziane, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy Somo i Tytusa, a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegłem, czy biegnę. Niezwykły facet, mający prowadzenie Ducha Świętego, czytajcie, ile listów z natchnienia Ducha Świętego, ale po 14 latach na skutek objawienia udaje się i prosi o to, żeby się spotkać z braćmi, tam z apostołem Piotrem, z innymi, żeby się spotkać, żeby porozmawiać i ich zapytać, bracia, czy zobaczcie, posłuchajcie, macie tutaj moje CD, Ja tu, to ostatnie moje kazania, które głosiłem tam, jak byłem w Azji Mniejszej. A tu macie moje teksty, które napisałem ostatnio. Oceńcie, poczytajcie, bo ja chciałbym się upewnić, czy ja czasem nie popełniam jakiegoś błędu. Co o tym myślicie, bracia? I tam bierze ten Janun tam tego, albo Piotr. Mówi, no ja bym prędzej ci powiedział, jak ryby się łowi, nie? Ale no dawaj, popatrzę na to, nie? I potem mu tę dłoń Piotrową szorstką podał. Mówi, dobrze, Pawle. Apostoł Paweł jest dla nas przykładem, ważnym przykładem, biblijnym przykładem postawy uniżenia. W tym uniżeniu to jest po pierwsze to, że ja nie jestem bufonem, pozjadałem wszystkie rozumy, ja wiem najlepiej, ja z góry wiem jak jest, tylko wsłuchuję się, pytam się, sprawdzam co inni myślą. To jest pierwsza rzecz, która świadczy o tej postawie uniżenia. Drugą rzecz, którą zauważamy, to świadomość, stała świadomość, że wcześniej byłem po niewłaściwej stronie, że robiłem rzeczy niewłaściwe i to mnie ustawia w należytym porządku, to mnie stawia we właściwym szeregu. To jest coś, co mi zawsze będzie świecić, że jak kiedyś byłem bez Boga, źle postępowałem. Apostoł Paweł mówi, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. On miał to cały czas z tyłu głowy, że kiedyś był przeciwnikiem drogi Bożej. Nieświadomym przeciwnikiem drogi Bożej. On robił to w największym przekonaniu, że robi dobrze. I nie usprawiedliwia sam siebie teraz, mówi, no bo kiedyś ja to robiłem, ale nie mam w ogóle ani żadnego wyrzutu sumienia, bo ja po prostu tak mnie nauczyli, tak robiłem. Mówi, nie jestem godzien się nazywać apostołem, bo ja prześladowałem kiedyś Kościół Boży, byłem po niewłaściwej stronie. On to rozumiał i to sprawiało, że był człowiekiem uniżonym, człowiekiem pokornym. To dla nas zawsze jest takim znakiem pokory, że jeśli w życiu zrobiłem coś kiedyś bez Boga, żyłem bez Boga, 5 lat, 10, 50, to nie będę dzisiaj podnosił głowy i mówił, albo jeszcze opowiadał z jakimś dziką radością, jak ja kiedyś różne rzeczy robiłem, ha, 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 i tego, a wy się powinniście tym zabawić. Tylko mówię, nie godzi się w ogóle, żebym stawał przed wami, bo ja kiedyś byłem zły, ja zrobiłem ludziom krzywdę, ja byłem kiedyś taki, dzięki łasce Bożej, tylko dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Właśnie trzecia rzecz, świadcząca w życiu apostoła Pawła o postawie uniżenia, to świadomość zawdzięczania wszystkiego łasce Bożej. Bo któż to jest Apolos, czytamy w 1 Koryntian 3 rozdziale 5 wersecie. Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Oto jest ta postawa, rozumiecie? Zrobiłem, co zrobiłem, to dzięki tylko łasce Bożej. To Bóg jest godzien chwały, to Jego trzeba wywyższać. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. 1 Koryntian 15, 10. Ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Wszystko zawdzięczam łasce Bożej. To jest bardzo ważne, przyjaciele, żebyśmy tę postawę w sobie sprawdzali. Czy jest w nas takie usposobienie, jak było w Chrystusie Jezusie? Czy jest w nas taka postawa, jaką widzimy, czytając Biblię w apostole Pawle i w innych apostołach? Bo przecież nasza wiara to wiara Chrystusowa, to naśladowanie Chrystusa Jezusa, to wiara apostolska, to naśladowanie wiary apostołów, ich sposobu myślenia. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj są inne czasy i te sposoby myślenia z pierwszego wieku to już do lamusa, bo dzisiaj pokorne ciele nie wyście dziś wiele. Dzisiaj trzeba się zaprezentować, dzisiaj trzeba iść wabank, dzisiaj trzeba się odpowiednio reklamować, dzisiaj trzeba stanąć, dzisiaj trzeba się dobrze sprzedać. No to się sprzedaj. To się sprzedasz. Ale pan cię tego nie kupi, bo on upodobał sobie w sercach uniżonych i pokornych. I to jest sposób na to, żeby w ogóle człowiek mógł zacząć żyć nowym życiem. Nie ma możliwości, żeby człowiek pojednał się z Bogiem, żeby człowiek się nawrócił, żeby człowiek otrzymał dar życia wiecznego, jeśli się wcześniej nie ukorzy, jeśli nie uzna, że jest grzesznikiem. O tym mówimy nieraz w naszym środowisku. Wszystko się zaczyna od tego, że się przyznajemy do tego, że jesteśmy grzesznikami, zgubionymi grzesznikami. Korzymy się przed Bogiem, przepraszamy Go za nasze grzechy, błagamy o to, żeby się nad nami zmiłował. I gdy Bóg widzi, że człowiek się korzy, że kobieta, mężczyzna, obojętnie kim tam są według ciała, według swojego wykształcenia, swojego pochodzenia, przychodzą i uniżają się przed Bogiem. Bóg takim daje łaskę i przyjmuje, i otwiera i oczy, i wchodzi, i mamy społeczność z Bogiem. A jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał, on ze mną, przeczytaliśmy. Mamy tutaj w tym obrazie zboru w Laodycei obietnicę wywyższenia. Pan powiedział do tych ludzi: zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Jest jeden tron, na którym warto być. Wszystko inne to są trony, które któregoś dnia upadną, na zawsze upadną. Nie będą mogły się ostać, absolutnie. Jest tylko jeden tron, tron Chrystusowy. On będzie królował na wieki wieków, Pismo Święte mówi. Ale my mamy swoje trony. Każdy z nas ma swoje krzesełko, wyższe lub niższe. Niektórzy nawet mają takie, że nacisną, do góry ich tak podnosi. Nie? Bardzo szybko się, jak to Pawlak mówił, o, no się niektórzy windują, bardzo się windują. I niektórzy bardzo próbują się windować w życiu. Trzeba nad tym zapanować, przyjaciele. Zwycięzcy. O co chodzi w tym zwycięstwie? Żeby zwyciężyć tę swoją wyniosłość, tę swoją wewnętrzną dumę, wewnętrzną pychę, te swoje honory. To trzeba zwyciężyć i zjechać na dół, zejść z piedestału, uniżyć się. Zwycięzcą w oczach Bożych, jeśli chodzi o zbór w Laodycei, i jeśli chodzi o wierzących, którzy z tego przykładu chcą wziąć lekcję, zwycięstwo polega na tym, żeby zapanować nad swoją wyniosłością i się ukorzyć. Ten, kto się ukorzy, ten jest zwycięzcą w oczach Bożych. I temu Pan obiecuje, że zasiądzie na Jego tronie. Tak jak On zasiadł, gdy się uniżył, Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, i pozwolił mu zasiąść na swoim tronie. Zasiadł Pan na prawicy Ojca. To jest wspaniała obietnica. Słowo Boże nam mówi, że przez Jezusa Chrystusa, że z powodu Jezusa Chrystusa, jeśli się uniżymy, jeśli się ukorzymy, to w Chrystusie Jezusie, razem z Nim będziemy królować w życiu, jak czytamy w Rzymian 5:17. Będziemy królować w życiu, ale nie siedząc na swoich własnych tronach, krzesełkach, stołkach i tak dalej, tylko wywyższeni przez Pana Jezusa, posadzeni razem z Nim w okręgach niebieskich, posadzeni na tronie, który się nie zachwieje. I gdy czytamy objawienie świętego Jana 5:9 i zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i królować będą na ziemi. Gdy coś takiego czytamy to o tych, którzy wcześniej zdetronizowali samych siebie, uniżyli się przed Bogiem, a On ich wywyższył. Taka jest przyszłość zwycięzców. Będziemy razem z Panem królować. Weźmy statystyczną panią Krysię i statystycznego pana Jana. Od dużo takich chodzi dzisiaj po ulicach. I jak mówię pani Krysia, albo jak mówię pan Jan, to nie mówię, nie mam nikogo tu w tym miejscu na uwadze imiennie, tylko nas wszystkich mam na uwadze. bo każdy z nas jest jakąś panią Krysią i panem Jankiem. Być może wkrótce nie będzie już Krysia i Jan, tylko będzie Krysian, ale to nie tylko teraz, bo było kiedyś Maria i Jan i wyszedł Marian. Rozumiecie? Takie czasy, że no wiele przed nami. Ale o czym chcę powiedzieć na koniec naszego rozważania? Że najwyraźniej pan Janek to jest pan. Pan. Co to znaczy pan? Nie wdając się w szczegóły, w tym słowie pan kryje się pewna wyniosłość. Pewna wyniosłość, bo obojętnie, gdzie ten Jan mieszka, obojętnie, co ten Jan reprezentuje codziennym życiem, jaki jest, on oczekuje, że jak gdzieś tam tego, to mu powiedzą pan, bo ja z tobą w piaskownicy się nie bawiłem. Pan Jan i pani Krysia. Jaka tam Krysia? Pani Krysia, żeby było jasne. Jest coś takiego w człowieku, że najwyraźniej Janek i Krysia to pan i pani. I to czasem wielka pani, bo skoro żyje na własną rękę, robi to od rana, wstaje, chce mi się kawy i kawę robi. Nie? Najważniejsza jest teraz kawa. Chce mi się tego czy tamtego i tak w ogóle nie ma opcji, tak ma być, nie? Dzisiaj mam zły dzień, proszę uważać na mnie. To musi być pani, to nie ma... Sługa czy służąca, wyobrażacie sobie, że służąca mówi do swojego pana, dzisiaj ci nie będę usługiwać, mam zły dzień, ciśnienie jest kiepskie. Wyobrażacie to sobie? A jak to jest z nami, Krysiu i Janie? Ile razy jest tak, że nieważne, co mówi Słowo Boże, nieważne, czego oczekują nasi bliscy, nieważne, jakie jest nasze zobowiązanie, mamy taką fazę, mamy taki zły dzień, czy dobry dzień, naszło nas coś, chce się nam czegoś, albo się nam czegoś nie chce, koniec, kropka. To znaczy, że to jest pani Krysia. To nie jest Krysia, to jest pani. I to jest pan. Żyje bez Boga. Robi po swojemu, mówię swoje, to kto to jest? To jest pan i pani. Najwyraźniej państwo Kowalscy to państwo. To często państwo samo w sobie. Tutaj jest nasz rewir, tu my jesteśmy. My jesteśmy państwo Kowalscy. Widziałeś na drzwiach? Państwo Kowalscy jest napisane. Zachowujemy się, jakbyśmy nikogo nie mieli nad sobą, nikogo nie potrzebowali. A tymczasem w oczach Bożych nieraz jesteśmy pożałowanie godni. Tak jak ci z tej Laodycei. Nie widzimy tego, że sobie przypinając pan, pani, tak naprawdę jesteśmy nędzarzami, gołymi, biednymi, smutnie, żałośnie wyglądającymi w oczach Bożych. Dlatego dzisiaj chciałem zachęcić nas na podstawie tej refleksji, wezwać nas, bracia i siostry, niżej, panie i panowie. Niżej, jak najniżej, znacznie niżej. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy siebie nawzajem. Nic nam to nie da, że będziemy się sami pompować, że będziemy szukać swoich praw, że będziemy zabiegać, walczyć o swoje prawa. To nam nic nie da w oczach Bożych. To może nam da coś tutaj, tej króciutkiej doczesności. Ale te nasze krzesełka, nasze trony, stołki poupadają któregoś dnia. Więc czym prędzej z nich zejdźmy i uniżmy się przed Bogiem. Uniżmy się przed sobą wzajemnie, a Pan nas wywyższy. Powstańmy, bracia i siostry, zaśpiewajmy pieśń, której takie świadectwo przed Bogiem wydajemy, że potrzebujemy Boga. Nie powtórzymy za zborem w Laodycei i niczego nie potrzebuję. Mam, wszystko mam, niczego nie potrzebuję. Za Słowem Bożym, za wezwaniem apostolskim powiemy, ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Ciebie potrzebuję, Panie. Potrzebuję braci i sióstr, potrzebuję Kościoła, potrzebuję moich bliskich, potrzebuję łączności z Wami, potrzebuję Waszej miłości, potrzebuję Waszej pomocy, potrzebuje was, potrzebuje Boga. Niech ta postawa przeniknie nasze serca. Zaśpiewajmy tę pieśń i będziemy się modlić. Pouczony dzisiaj Twoim słowem, że ten, kto jest wyniosły, ten, kto myśli, że ma wszystko, że jest ważny, że niczego nie potrzebuje, przestaje być użyteczny dla Ciebie i Ty go wypluwasz ze swoich ust. Pouczony tym słowem, dzisiaj uniżam się przed Tobą i proszę Cię, Duchu Święty, abyś mnie zbadał, abyś sprawdził, czy nie widzisz we mnie jakiejś wyniosłości, jakiegoś przemądrzania się, jakiejś fałszywej pewności siebie. Proszę Cię, wylecz mnie, Panie, z tego. Jeśli cokolwiek widzisz takiego, uniżam się przed Tobą, bo chcę być blisko Ciebie, bo pragnę być przez Ciebie używanym. Nie chcę robić niczego po swojemu, nie chcę osiągać czegokolwiek na własną rękę. Chcę mieć taką postawę i takie prawdziwe świadectwo jak apostoł Paweł, że wszystko zawdzięczam Tobie, że naprawdę tylko Ty się liczysz, a ja jestem nikim. Jestem co najwyżej sługą, który może zrobić tylko tyle, ile mu da Pan, ile Pan mu da łaski i tego zadania wyznaczy. Panie, korzę się przed Tobą i dziękuję Ci za to, że w tym wezwaniu do ukorzenia nie ma poniżenia, nie ma ducha pogardy, że Ty nie chcesz nas stłamsić, że Ty nie chcesz nas zrobić nikim. ale że Ty masz ten cudowny cel, aby nas wywyższyć swego czasu, że Ty chcesz nas posadzić na swoim tronie, że dzisiaj nam przypominasz, że droga do tronu, do królowania prowadzi przez uniżenie się, przez stanie się sługą, bezwzględnie słuchającym, nasłuchującym, co Ty mówisz i czego od nas oczekujesz. I takim chcę być, Panie Jezu. I Cię przepraszam za to, że nieraz widziałeś we mnie takiego małego bufonika, który się wymądrza, który myśli, że wie lepiej. Przepraszam Cię, Panie, za wszystkie moje błędy, za to, że Ci przykrość nieraz sprawiłem, że ludziom sprawiłem przykrość przez to, że się tak zachowywałem. Przepraszam Cię za to, Panie. Korzę się, uniżam się i pragnę w tej pokorze żyć i służyć Tobie i braciom i siostrom. Pomóż mi w tym, Panie, tak, abym był na co dzień taki, żeby ci, którzy na mnie patrzą, żebyś Ty, który na mnie patrzysz, widział we mnie człowieka uniżonego, pokornego, z którym będziesz chciał mieć społeczność, którym się będziesz chciał posługiwać. O to się modlę serdecznie, dziękując Ci za to, że Twoje słowo przegląda, sprawdza moje życie i koryguje je, abym na końcu drogi się nie wstydził, abym był przez Ciebie przyjętym. Dziękuję Ci serdecznie. Amen.